Witajcie. Bardzo się cieszę, że mam możliwość dzisiaj z wami być, że mam możliwość do was mówić. Ilekroć mam przywilej, aby być na spotkaniu czy konferencji młodzieżowej i mam możliwość wybrać temat, a takie możliwości czasem się zdarzają, zadaję sobie pytanie, co ja chciałbym usłyszeć, gdybym mógł raz jeszcze przeżyć życie i gdybym mógł być w waszym wieku. Co chciałbym usłyszeć, gdybym niósł na sobie ten bagaż doświadczeń, które obecnie mam i chciałbym być lepiej przygotowany na to, aby wejść w dorosłe życie. Urodziłem się w rodzinie wierzącej, jak to się popularnie mówi. Mój tata był drugim pastorem kościoła, do którego uczęszczałem. W wieku 15 lat uwierzyłem, że Chrystus za mnie umarł i zdecydowałem się za nim pójść. W wieku 18 lat przyjąłem chrzest wodny, gdy w wieku 19 lat zostawiłem dom, aby udać się na studia, zorientowałem się, że jestem kompletnie nieprzygotowany na to, co dorosłe życie z sobą niesie, a okazało się, że życie bywa bezlitosne. Okazało się, że nie byłem zdolny, aby zbudować fundament, który by się nie zachwiał razem ze mną. Bardzo szybko zrozumiałem, że życie składa się przede wszystkim z tego, co mi się przydarza, nie z tego, co planuję. I byłem nieprzygotowany na to, co mi się przydarzało. Miałem takie momenty, gdy już jako dorosły chłopak potrafiłem się położyć tam, gdzie nie widział mnie nikt i po prostu rozpłakać z bezsilności nad tym, co się działo, czego nie kontrolowałem. Co więc chciałbym usłyszeć, gdybym mógł raz jeszcze cofnąć czas? Gdybym mógł pojechać na konferencję młodzieżową, a bywałem na dziesiątkach, i gdybym miał wpływ na to, co się mówi, wydaje mi się z perspektywy lat, że wniosek jest oczywisty. Chciałbym więcej słyszeć, albo chciałbym w ogóle słyszeć o tym, że Bóg jest suwerenny, że On panuje. Łatwo jest na konferencjach młodzieżowych mówić rzeczy związane z miłością Boga, z nadzieją, ze zwycięstwem. Łatwo jest mówić o tym, kim jesteśmy w Bogu, o tym, jak wiele dla Niego znaczymy, do jak wspaniałego miejsca zmierzamy. Natomiast może się okazać, że po upływie kilku dni od takiej konferencji, gdy życie nas czymś zaskoczy, te prawdy na niewiele się nam zdadzą. Zauważymy, że będziemy stać wobec okoliczności, które będą silniejsze niż my. Nasza garda będzie spuszczona i życie nas będzie punktować. Dlatego też zdecydowałem się, żeby mówić dzisiaj o pewnej prawdzie, którą możemy odczytać, jeśli tylko spojrzymy na księgę Habakuka, tak jak Habakuk chciałby, abyśmy na jego księgę spoglądali. Jeśli mi pozwolicie, chciałbym razem z wami przeczytać dziś 11 pierwszych wersetów, które Habakuk nam pozostawia. Znajdujemy je na stronie 998, jeśli korzystacie z Biblii Warszawskiej. I w pierwszym rozdziale swojej księgi od wersetu 1 do 11 Habakuk zawiera następujące słowa. Wyrocznia, którą prorok Habakuk otrzymał w widzeniu. Dokądże, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz? Jak długo będę krzyczeć pomocy, a Ty nie wybawisz? Dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie? Ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach, panuje spór i zwada. Dlatego zamiera prawo, a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw, gdyż bezbożny osacza sprawiedliwego i tak prawo bywa łamane. Spójrzcie na narody i zobaczcie, patrzcie ze zdumieniem i trwogą, bo za waszych dni dokonuję dzieła, w które nie uwierzycie, gdy wam ktoś o nim będzie opowiadał, bo oto ja pobudzę Chaldejczyków, lud srogi i gwałtowny, który wyprawia się do odległych ziem, aby posiąść sadyby, które do niego nie należą. Jest on okrutny i straszny. On sam ustala prawo przemocy. Jego konie są szybsze niż lamparty, dziksze niż wilki stepowe. Jego jeźdźcy pędzą cwałem z daleka, lecą jak orzeł rzucający się na żer. Każdy z nich przychodzi, aby grabić. Ich twarze są zwrócone na wschód. Biorą jeńców licznych jak piasek. Szydzą z królów, śmieją się z książąt, śmieją się z każdej twierdzy, sypią dookoła wały i zdobywają je, potem przychodzą jak burza i mkną dalej, jak ten, kto swoją siłę uważa za Boga. Każdy z nas w życiu zadaje jakieś pytania. Począwszy od pierwszych dni naszego życia, pytamy przede wszystkim o istotę rzeczy. I to możemy zaobserwować, więc spoglądamy na dzieci, które pytają, co to? O co dzieci pytają? Pytają o istotę. Chcą wiedzieć, czym jest rzeczywistość, która nas otacza. Gdy dzieci rosną, troszeczkę mądrzeją i przestają pytać o istotę i zaczynają pytać o sens, gdy pytanie brzmi, do czego to? Przechodzą od pytania, co to, do pytania, a do czego to służy? Więc przestają pytać o istotę, pytają o sens. Gdy dorastamy, ta logika się wcale nie zmienia, chociaż nasze pytania brzmią inaczej. Pytamy o istotę i pytamy o sens. Chcemy wiedzieć, czym jest rzeczywistość, która nas otacza i chcemy wiedzieć, dlaczego wygląda tak, a nie inaczej. I pytania, które sobie zadajemy, często mają dużo głębszy wymiar. Szczególnie wtedy, gdy zmagamy się z wiarą w Boga. Gdy zadajemy pytania odnoszące się do Boga i zauważamy, że nie znajdujemy odpowiedzi. Możemy wtedy dojść do przekonania, że samo zadawanie pytań jest czymś niewłaściwym. Że powinniśmy wierzyć, tak jak czytamy w Biblii, albo tak jak się nam tłumaczy. Jeżeli o cokolwiek pytamy, to część z nas może uważać, że grzeszymy, że czynimy coś niewłaściwego. Może się wydawać, że pytania są dobre dla ludzi o słabej wierze, ale nie dla tych, którzy są mocni. Natomiast rzeczywistość jest zupełnie inna. Okazuje się, że prawdziwa wiara często rodzi się w zwątpieniu. Okazuje się, że abyśmy mogli naprawdę uwierzyć, czasem musimy naprawdę wątpić. Nasze pytania mogą się niejednokrotnie wydawać tak trudne, że nikt nie będzie mógł na nie odpowiedzieć, ale gdy spoglądamy na Biblię, zauważamy, że w rzeczywistości Bóg chce, abyśmy zadawali pytania i nawet te najtrudniejsze. Gdy widzimy w Biblii Mojżesza, który w swoim zwątpieniu prosi Boga, pokaż mi swoją chwałę, chcąc wreszcie zobaczyć, jakim on jest. Widzimy Jana Chrzciciela, który pyta, czy ty jesteś tym, który miał przyjść? Jan pyta nie dlatego, że wierzył, ale dlatego, że wątpił. Spotykamy Tomasza, który zapytuje, jeśli nie ujrzę, to nie uwierzę. I nie mówi tego dlatego, że wierzę, ale dlatego, że wątpi. Sam Jezus, jeśli skrupulatnie policzymy wszystkie pytania, które zadał, zauważymy, że jest ich 307. Prawdopodobnie udzielił odpowiedzi tylko na 135, co znaczy, że Jezus trzy razy częściej sam pytał, aniżeli odpowiadał. Księga Habakuka stanowi ciekawy przykład dialogu Boga z człowiekiem. Habakuk starał się pogodzić to, co o Bogu wiedział, z tym, co oglądał naokoło siebie. Nie jest on osamotniony w swoim doświadczeniu, ponieważ my wszyscy przez nasze życie będziemy się zmagać z tym, co o Bogu wiemy i będziemy się starali w jakiś sposób to pogodzić z tym, co będziemy widzieć naokoło. Wielu z nas być może niejednokrotnie już kwestionowało sprawiedliwość Boga, gdy wydarzało się coś, co wydawało nam się niesprawiedliwe. Zadawaliśmy sobie pytanie, czy w takim razie Bóg jest sprawiedliwy. Jeżeli jest sprawiedliwy, jak może pozwalać, żeby pewne rzeczy naokoło nas się działy? Pewien pastor kosił trawnik przed swoim domem. Podniósł głowę i zobaczył, jak wielka śmieciarka cofa na podjeździe domu sąsiadów wprost na jego półtorarocznego synka, który przykucnął za jej olbrzymimi kołami. A potem razem z rozhisteryzowaną matką i śmiertelnie bladym ojcem jedzie karetka do szpitala. Nie ma już nadziei dla małego chłopca. Jego ciało jest zmiażdżone tak bardzo, iż trudno je poznać. Zadajmy wtedy pytanie, gdzie był Bóg? Po 5 latach małżeństwa Ania obudziła się w środku nocy, szturchana przez męża i widzi, że Daniel z przerażeniem wskazuje palcem na swoje usta. Strząsając z siebie resztki snu, zaczyna rozumieć, że mąż przebudził się i odkrył, że nie może mówić. Po krótkiej rozmowie telefonicznej z lekarzem bezwłocznie udaje się do szpitala. Już następnego dnia Daniel trafia na stół operacyjny, a chirurdzy usiłują usunąć złośliwego guza mózgu, ale bez powodzenia. Zabieg jedynie pogarsza sytuację. Daniel traci pamięć. Nie potrafi czytać, nie potrafi pisać, nie rozpoznaje swojego kilkumiesięcznego syna. Operacja była tak wielkim wstrząsem dla jego organizmu, że nowotwór przestał się rozwijać. Jednak osobowość Daniela uległa trwałym zmianom. Jest sfrustrowany, rozgniewany, łatwo się irytuje i potrzebuje ciągłej opieki. Po 3 latach bezskutecznej rehabilitacji zdradziecki guz znowu zaczyna rosnąć i po kolejnych 4 miesiącach Daniel umiera. Zadajemy pytanie, gdzie był Bóg? Wiejska rodzina z 6 dzieci, w tym 4 chorą na hemofilię, służy Panu z oddaniem i radością. I wtedy pojawia się epidemia AIDS. Lekarze i pacjenci nie wiedzą, że część krajowych zapasów krwi została skażona wirusem. Chorzy na hemofilię są skazani na częste transfuzje krwi. 2 z rodzeństwa zapada na AIDS i umiera w ciągu 3 lat. U 3 wykryto wirusa HIV i tylko kwestią czasu jest, kiedy pojawią się kliniczne symptomy choroby, które będą prowadzić do bolesnej i nieuniknionej śmierci. 4 z rodzeństwa, 30-letni mężczyzna i ojciec 3 dzieci, odmawia wykonania testu na obecność wirusa, ale wie, że najprawdopodobniej on również jest nosicielem i niedługo jego żona owdowieje, a dzieci staną się sierotami. Nie ma praktycznie żadnych pieniędzy na leczenie, a firmy ubezpieczeniowe nie chcą z nimi rozmawiać. Pojawia się pytanie, gdzie był Bóg? Nawet jeśli nie zadajemy sobie tych pytań teraz, wynika to tylko z tego, że być może w naszym życiu nie wydarzyło się jeszcze coś, co by sprawiło, że te pytania wypłyną na powierzchnię. Jeżeli będziemy żyć wystarczająco długo, zostaniemy przez życie wypunktowani i będzie to niezbędne, byśmy pod nogami mieli fundament, który nie będzie się chwiał razem z nami. Habakuk. O takim właśnie fundamencie mówi w swojej księdze. Świat, w którym ten człowiek żył, był bardzo zdeprawowany. Nie było stabilności politycznej, narody przygotowywały się na nadchodzącą wojnę, świadome tego, że imperia stawały się coraz mocniejsze. Judea jako Królestwo Południowe znajdowała się w stanie duchowego i gospodarczego rozkładu. To, co powinno być hańbą, było chlubą. To, co zazwyczaj było chlubą, stało się hańbą. Jeremiasz, który był współczesny Habakukowi, czy się znali, czy nie, tego nie wiem. Lubię myśleć, że się znali. Dowiemy się w wieczności. Ale Jeremiasz właśnie za życie Habakuka został aresztowany, gdy nawoływał do duchowej odnowy. Właśnie w takim klimacie powstaje księga Habakuka. Coś ciekawe, księga ta nie ma konkretnych adresatów, co jest wyjątkowe, jeśli spojrzymy na całe Pismo Święte. Habakuk do nikogo się nie zwraca. Habakuk to nikogo nie pisze. I gdy myślałem o tym jeszcze wczoraj, z czego to może wynikać, doszedłem do przekonania, które jest tylko moje. Otóż wydaje mi się, że w tej księdze nie znajdujemy adresatów, dlatego że każdy z nas, jeśli tylko wczytamy się w tej księdze, zobaczy, że jest ona napisana dla nas. Jest ona o nas. Kim był Habakuk? Pozwólcie, że zaczniemy od tego. Habakuk był prorokiem, czego dowiadujemy się już z 1 wersetu. Wyrocznia, którą prorok Habakuk otrzymał w widzeniu. Tak Habakuk otwiera swoją księgę. Jest to 35. w kolejności księga Starego Testamentu. Jest klasyfikowana jako księga tak zwanych proroków mniejszych. Nie dlatego, że byli niskiego wzrostu, ale dlatego, że pisali stosunkowo krótkie objętościowo księgi. Jak ją znaleźć, jeśli otworzymy na psalmach i będziemy się przemieszczać w prawo, przejdziemy przez księgi mądrościowe, potem przez wielkich proroków, przez małych proroków, to znajdziemy Habakuka. Jeśli dochodzimy do Ewangelii Mateusza, to jest sygnał, że trzeba smerfować z powrotem. I gdzieś po drodze przed psalmami jest Habakuk. Jest on prorokiem małym, dlatego że jego księga jest krótka. Oprócz tego, że był prorokiem, wiemy o nim niewiele. Co to jednak znaczy, że był prorokiem? Prawdopodobnie znaczy to tyle, że Habakuk był na pełnoetatowej służbie świątynnej jako prorok. Był prorokiem z urzędu. Przypuszcza się również, że śpiewał w chórze świątynnym, ponieważ trzeci rozdział jego księgi jest psalmem. Trzeci rozdział księgi Habakuka jest pieśnią, która była śpiewana w świątyni. Taką ma strukturę ten rozdział w języku hebrajskim. Co oznacza jego imię? Tłumaczenia są dwa. Pierwsze – obejmować oraz drugie – zmagać się. Jeśli spojrzymy na to pierwsze – obejmować, Martin Luther zauważał, że Habakuk był w stanie objąć naród izraelski w jego cierpieniu. Habakuk był tym, który podtrzymywał cały Izrael na duchu. Hieronim z kolei zauważył, że Habakuk był tym, który starał się objąć problem Bożej sprawiedliwości. Inni bibliści zauważali, że to raczej Bóg jest tym, który obejmuje Habakuka w jego zgorzknieniu. Drugie tłumaczenie imienia zmagać się jest również adekwatne, dlatego że będziemy widzieć w tej księdze Habakuka, który zmaga się z najtrudniejszym pytaniem dotyczącym życia. Podobnie do Jakuba, Habakuk siłuje się w modlitwie z Bogiem, starając się pogodzić to, co o Bogu wie, z tym, co widzi naokoło siebie. Ktoś z was może zauważyć, że bardzo często twierdzę, że Habakuk napisał tę księgę. Natomiast skąd my to wiemy? Dowiadujemy się tego z drugiego rozdziału i z wersetu drugiego, gdzie Habakuk pisze: odpowiedział mi Pan. Drugi rozdział informuje nas, że tę księgę napisał on sam. Prawdopodobnie Habakuk żył za czasów króla Jojakima. Wnioskujemy, że żył również za czasów ożywienia duchowego podczas rządów króla Jozjasza, a następnie funkcjonował i służył za czasów króla Jojakima i widział zarówno duchowe ożywienie, jak i naród, który całkowicie pogrążał się w ciemności. Miał świadomość tego, że naokoło Izraela czeka niebezpieczeństwo wynikające z tego, że imperia wzrastały w siłę. I Habakuk był świadomy, że naród izraelski jest kompletnie nieprzygotowany do tego, aby stawić czoła zagrożeniom, jakie są przed nim. Była to sytuacja troszkę podobna do tej sprzed 24 lutego, sprzed momentu, gdy Federacja Rosyjska zaatakowała Ukrainę. Mówiło się często o tym, że coraz więcej i więcej wojsk gromadzi się na granicy, a równocześnie wszyscy mieli świadomość, że Ukraina jest zbyt mała, by się bronić. Habakuk żył w podobnych czasach. Codziennie budził się świadomy zagrożenia, które czyha z każdej strony, a widząc duchowy upadek swojego narodu, miał świadomość, że Izrael nie ma potencjału, aby przeciwstawić się zagrożeniu. Natomiast grzech, który się panoszył, czyni Izrael niezdolnym do duchowej odnowy. Habakuk prawdopodobnie prorokował w 25-letnim okresie od momentu, gdy Babilon pokonał Asyrię, aż do momentu, gdy Babilon wreszcie podbił i zburzył świątynię w Jerozolimie. Na czym polega wyjątkowość księgi Habakuka? Otóż Habakuk, jako jeden z nielicznych proroków, zapisuje swój dialog, który toczy z Bogiem. Jego księga jest treścią jego modlitw, jest to treść jego rozmowy. Habakuk zapisał to wszystko, co miał do powiedzenia Bogu. I na tym polega fenomen tej księgi, ponieważ księga Habakuka informuje nas, że Bóg wie, co mówimy albo co czujemy, gdy nie znajdujemy nigdzie żadnej nadziei. Habakuk w swojej księdze będzie zadawał cztery pytania, na których chciałbym, abyśmy się dzisiaj skupili. I te pytania zawarte są w wersecie od 2 do 4. Przeczytajmy je wspólnie raz jeszcze. Dokądże, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz? Jak długo będę krzyczał pomocy, a Ty nie wybawisz? Dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie? Ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach, panuje spór i zwada. Dlatego zamiera prawo, a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw, gdyż bezbożny osacza sprawiedliwego i tak prawo bywa łamane. Pierwsze pytanie, które stawia Habakuk, brzmi: dokąd, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz? To słowo wołać, którego używa Habakuk, jest bardzo mocno nacechowane emocjonalnie. Oznacza usilne wołanie, donośne błaganie, wręcz wycie, dopraszanie się o czyjąś uwagę. Więc Habakuk desperacko wołał do Boga, prosząc go o pomoc, ponieważ był świadomy, że jego życie znajduje się w niebezpieczeństwie. Jak długo będę wołał, krzyczy Habakuk, dokądże będę prosił. Nie jest więc to pojedyncza modlitwa, nie jest to wytwór chwili, nie jest to incydent, ale jest to długotrwałe wołanie, które trwa tygodniami, miesiącami, a nawet latami. I problem Habakuka jest taki, że Habakuk woła do Boga przez długie miesiące, być może lata, ale Bóg go nie słyszy, Bóg mu nie odpowiada. Gdy spoglądamy na Słowo Boże szerzej, możemy zauważyć, że Bóg zawsze odpowiada na nasze modlitwy w jeden z czterech sposobów. Po pierwsze, zauważamy, że Bóg słyszy modlitwy osób, które żyją w grzechu, chociaż ich nie wysłuchuje. Jeżeli pielęgnujemy w życiu coś, co Biblia nazywa grzechem, pomimo tego, że Bóg słyszy nasze modlitwy, Bóg nas nie wysłucha, ponieważ grzech oddziela nas od Boga. Ilekroć więc wołamy do Boga i wydaje nam się, że Bóg nas nie wysłuchuje, nasza pierwsza refleksja powinna dotyczyć nie tyle natury Boga, ile nas samych. Powinna prowadzić nas do diagnozy naszego wnętrza i do postawienia sobie pytania, czy żyję w świętości, czy też żyję w grzechu. Ponieważ życie w grzechu sprawia, że Bóg, chociaż mnie słyszy, nie będzie chciał mnie wysłuchać. Czasem Bóg na nasze modlitwy odpowiada nie. Apostoł Paweł, który jest nam dobrze znany, wołał do Boga i opisuje to zmaganie w swoim drugim liście do Koryntian. Wołał do Boga prosząc, aby Bóg usunął jakiś cierń, który był wbity w jego ciało. Prawdopodobnie mowa tutaj jest o chorobie jego oczu. I w pewnym momencie dowiedział się, że Bóg nie zamierza go wysłuchać. Że odpowiedź brzmi nie. I Bóg w tej odpowiedzi miał jakiś dobry cel. A więc czasem Boża odpowiedź na nasze modlitwy brzmi po prostu nie. Innym razem Bóg wysłuchuje naszych modlitw i odpowiada nam tak. Widzimy wielokrotnie króla Dawida, który modlił się do Boga i pytał, czy mam zaatakować Filistyńczyków? I Bóg mu odpowiadał mu tak. Widzimy pobożne niewiasty w Starym Testamencie, które modliły się, ponieważ chciały mieć dzieci. I Bóg wysłuchiwał ich modlitw. Odpowiadał im tak. A często Bóg odpowiada nam nie teraz. I to jest odpowiedź, którą, wydaje mi się, słyszymy od Boga najczęściej. Gdy pytamy Go, czy coś dla nas zrobi, Bóg często odpowiada nie teraz. Gdy pytamy kiedy, Bóg dalej odpowiada nie teraz. Kiedy szedłem na studia, miałem marzenie, aby wrócić do miasta, w którym się urodziłem i pracować w firmie, która zajmowała się produkcją miedzi. Byłem przekonany, że jest to Boży plan dla mojego życia, abym wrócił do miejsca, z którego się wywodzę. Poszedłem na studia w tym celu, aby zdobyć wiedzę, która pozwoli mi wrócić i pracować. Gdy byłem na czwartym roku studiów, firma, w której chciałem pracować, ogłosiła konkurs. Studenci wszystkich możliwych kierunków mogli się zapisać i wystartować w konkursie. Jeżeli przeszli pozytywnie cztery etapy konkursu, 20 osób było wybranych do tego, aby pracować w tej firmie. A więc moje marzenie zaczynało się realizować. Więc wystartowałem w tym konkursie, przeszedłem przez wszystkie cztery etapy. Natomiast gdy otrzymałem już propozycję pracy, zawahałem się i doszedłem do przekonania, że mam jeszcze rok studiów. Jeśli teraz pójdę pracować, tych studiów nie dokończę. Będę mógł wprawdzie zapisać się na studia zaoczne, ale mając dzieci doszedłem do przekonania, że będzie to niewykonalne, abym pracował zawodowo, opiekował się dziećmi i jeszcze studiował. W związku z tym zdecydowałem się odrzucić ofertę i skończyć studia z pełnym przekonaniem, że pójdę do tej pracy za rok. Okazało się jednak, że wygrałem konkurs z pierwszego miejsca i miałem być przyporządkowany do osoby, która była prezesem całej firmy. On miał być moim mentorem, ja miałem być jego uczniem przez 2 lata, ponieważ miałem największą ilość punktów. Mój niedoszły mentor poczuł się tak dotknięty moją decyzją, że zadzwonił na uczelnię w Krakowie do mojego promotora, kazał mi odnaleźć na tej uczelni i przekazać, żebym zapomniał, że kiedykolwiek będę pracował w tej firmie. Byłem całkowicie rozbity. Siedziałem na korytarzu, czułem się do jakiegoś kolokwium, przychodził mój profesor, który był opiekunem mojej pracy i powiedział, panie Jakubowski, nie uwierzy pan, ale dzwonił prezes i powiedział, że pan zapomniał, że pan tam będzie kiedykolwiek pracował. Co teraz zrobić ze studiami? Wyrzucić wszystko na śmietnik? Zacząć nowe po 4 latach? Zmienić plany? Szukać gdzie indziej kościoła? Szukać gdzie indziej mieszkania? Miałem takie momenty, że uczułem się i płakałem, ponieważ miałem świadomość, że kontynuuję coś, co jest pozbawione sensu samo w sobie. Byłem przekonany, że jestem na drodze, która kończy się ślepym zaułkiem. Gdy skończyłem studia i wróciłem do domu, pamiętam jak dzisiaj, gdy układałem kafelki na balkonie i byłem przerażony tym, że jeszcze nie mam pracy, ale to właśnie wtedy dostałem telefon, że jednak mogę się zgłosić, ponieważ pan prezes okazuje mi łaskę. Chcę się spotkać i raz jeszcze porozmawiać. Z jednej strony miałem przekonanie, że jestem na drodze, na której postawił mnie Bóg, a z drugiej strony wszystko, co się działo naokoło, temu przeczyło. I gdy pytałem, Boże, czy to jest Twój plan, żebym tu mieszkał? Czy to jest Twój plan, żebym tu był w kościele, żebym tu służył? Żebym tu się osiedlił? Żebym tu wychowywał dzieci? Czy możesz mi na to odpowiedzieć? Okoliczności mówiły, nie dowiesz się teraz. Z jakiegoś powodu Bóg nie uznał za stosowne, aby odpowiedzieć mi tak, jakbym chciał. Życie często pokazuje, że Bóg ma wspaniały plan dla naszego życia, ale czasem nie mówi o wszystkim wtedy, gdy chcemy. A więc Bóg zawsze odpowiada na nasze modlitwy, ale nie zawsze w sposób, jaki byśmy chcieli. Więc pierwsze pytanie, z którym zmaga się Habakuk, dlaczego nie wysłuchujesz moich modlitw? Gdy spojrzymy szerzej na Pismo Święte i gdy wczytamy się dalej w Księgę Habakuka, zauważymy, że Bóg odpowiada zawsze, ale przeważnie nie tak, jakbyśmy chcieli. Drugie pytanie, które zadaje Habakuk, zawarte jest w kolejnym wersecie. Jak długo będę krzyczał pomocy, a ty nie wybawisz? A więc Habakuk zaczyna opisywać to, co dzieje się naokoło niego i mówi o przemocy, o gwałcie, o braku sprawiedliwości, o tym, że ludzie, którzy mają władzę, wykorzystują ją przeciwko tym, którzy władzy nie mają. I Habakuk chce pomóc Bogu zdefiniować rzeczywistość. Skoro Bóg nie wysłuchuje modlitw, Habakuk bierze sprawy w swoje ręce i podpowiada Bogu, jak należy to ocenić, co się dzieje. I mówi, Boże, to, co się dzieje, to jest przemoc. I czy naprawdę nie zamierzasz na to reagować? Dalej Habakuk nawet podpowiada Bogu, co z tym można zrobić. Skoro to, co się dzieje, to jest przemoc, ty powinieneś ludzi, którzy są uciskani, wybawić. Chyba wszystkich nas irytuje to, gdy udzielamy komuś wspaniałej rady, a oni z tą radą nic nie robią. Problem jest często taki, że my nie widzimy konsekwencji działań, które byłyby spójne z naszymi radami. Znam pewien żart, który zamierzam wam opowiedzieć, który uważam, że jest szalenie pouczający i zabawny sam w sobie. Otóż był pewien gospodarz, któremu umierały kaczki i nie wiedział, co z tym fantem zrobić. Poszedł więc do rabina, który mieszkał w tej wiosce, ze swoim problemem i rabin mu powiedział, rozwiązanie jest proste. Musisz je karmić inaczej. Umierają, ponieważ źle je karmisz. Zacznij dawać im pszenicę. Gospodarz zaczął karmić kaczki pszenicą, ale zorientował się, że kaczki tak jak umierały, umierają dalej. W związku z tym przyszedł do rabina i mówi, rabi, ale kaczki dalej umierają. Na co rabi odpowiedział, źle je karmisz. Musisz dawać im żyto. Gospodarz posłuchał i zaczął podawać im żyto, ale za jakiś czas zauważył, że kaczki dalej umierają. W związku z czym udał się do rabina i mówił, rabi, ale kaczki dalej umierają. Na co rabi mówi, źle je karmisz. Musisz dawać im jęczmień. Zaczął karmić je jęczmieniem, po jakimś czasie przychodzi i mówi, słuchaj, mam już tylko połowę kaczek. Na co rabi mówi, źle je karmisz. Musisz dawać im proso. Za jakiś czas przychodzi do rabiego i mówi, rabi, zostały mi 2 kaczki. A co rabi mówi, źle je karmisz. Musisz dawać im grykę. Za 2 dni przychodzi gospodarz, mówi, rabi, zmarły wszystkie kaczki. A co rabi mówi, a to szkoda, miałem jeszcze kilka ciekawych pomysłów. Wiecie, że podobnie jest z nami? Mamy często życiowy problem, ale mamy tak wiele pomysłów i przychodzimy z nimi do Boga i mówimy: Boże, to jest problem, tak gdybyś nie wiedział, to jest problem, ale mam pomysł, jak można to rozwiązać. I to jest pomysł. I przychodzimy z tym w modlitwie do Boga, pomagamy Mu zdefiniować problem, jak gdyby Bóg nie wiedział, że problem to jest problem, i pokazujemy Mu rozwiązanie, jak gdyby Bóg nie był wszechpotężny, wszechmocny, wszechwiedzący, a potem się gniewamy, że Bóg nie robi tak, jak my byśmy chcieli. Problem jest taki, że my nie widzimy konsekwencji naszych działań. My nie jesteśmy w stanie spojrzeć długofalowo na nasz pomysł i zorientować się, do jakich konsekwencji on doprowadzi, jeżeli będzie wdrożony konsekwentnie. Bóg to wie, dlatego często nas nie słyszy. I wydaje mi się, że gdybyśmy potrafili spojrzeć na nasze życie z Bożej perspektywy, doszlibyśmy do wniosku, do którego doszedł Filip Jancej, że powinniśmy być wdzięczni Bogu, że nie wysłuchuje naszych modlitw. Bo gdyby wielu z nich wysłuchał, nasze życie zamieniłoby się w dramat. A więc Habakuk przychodzi do Boga i jego drugi problem polega na tym, że Bóg nie traktuje poważnie jego rad. Trzeci problem Habakuka, werset trzeci. Dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie? Pytanie dlaczego będzie pojawiać się najczęściej w księdze Habakuka. Będziemy je widzieć w wersecie 13, w wersecie 14. Dlaczego muszę patrzeć na zło? Dlaczego zło jest tak wszechobecne? Dlaczego zło się panoszy? Dlaczego zło zdaje się wygrywać? Dlaczego dobro wydaje się zawsze być uciskane i w mniejszości? Gdy po raz pierwszy oglądałem film Wołyń, wstrząsnął mną niesamowicie. Szczególnie moment, w którym matki tuliły własne dzieci, zamykały się w kościołach, które były podpalane, i matki mówiły do dzieci: nie płaczcie, zaraz będziemy u Boga. Ten moment wstrząsnął mną najmocniej i zadawałem sobie pytanie: Boże, jeżeli to działo się naprawdę, jak mogłeś pozwolić na coś takiego? Dzisiejsze czasy nie są wcale inne i wystarczy się wychylić troszkę za wschodnią granicę, aby się zorientować. Bóg dla Habakuka wydawał się tak bierny wobec tego, co się działo. Bóg dzisiaj wydaje się tak bierny wobec tego, co się dzieje. I Habakuk dochodzi do czwartego problemu, który wylewa przed Bogiem, gdy mówi: moja wiara chwieje się w posadach. Dlaczego pozwalasz, abym patrzył na złość? Habakuk zmaga się z wątpliwościami, które pojawiają się, posłuchajcie proszę tego uważnie. Habakuk zmaga się z wątpliwościami, które pojawiają się, gdy prawdziwie wierzymy w Boga. Gdyby Habakuk nie wierzył w Boga, żadnego z tych pytań by nie zadał. Obróciłby się na pięcie i poszedłby w swoją stronę. Pytania Habakuka pojawiają się dlatego, że Habakuk naprawdę ufa Bogu, ale nie potrafi tego pogodzić z tym, co widzi naokoło. Jest pewien wewnętrzny paradoks ukryty w tym sformułowaniu. Zadawać pytania, ponieważ wierzymy w Boga. Natomiast każdy z nas na swój sposób albo się zmaga, albo będzie się zmagał z tym problemem. Jak pogodzić to, co widzimy naokoło, z tym, co wiemy o Bogu? Wobec Bożej bierności możemy zacząć kwestionować Jego sprawiedliwość. Możemy zacząć o Nim źle myśleć. Możemy czuć się pokrzywdzeni. Możemy mieć przekonanie, że Bóg się od nas odwrócił. Habakuk był zaniepokojony złem, który oglądał naokoło. Widział niesprawiedliwość i zniszczenie. Widział, jak Boże prawo jest ignorowane. Dlatego też zwracał się do Boga z niecierpliwością, ale zauważył, że nic się nie zmienia. Jak długo Bóg nie będzie wysłuchiwał modlitwy Habakuka i będzie tolerował takie warunki? W wersecie 5 dzieje się coś, czego my nie zauważamy od razu w naszym tekście. Staje się to jasne, jeśli spojrzymy na tekst wnikliwiej, ponieważ w wersecie 5 to Bóg bierze mikrofon i Habakuk przestaje mówić. Od wersetu 5 głos zaczyna należeć do Boga, a Habakuk słucha, co Bóg do niego mówi. Posłuchajcie proszę wersetów od 5 do 11, to będzie mówił Bóg. Spójrzcie na narody i zobaczcie, patrzcie ze zdumieniem i trwogą, bo za waszych dni dokonuję dzieła, w które nie uwierzycie, gdy wam ktoś o nim będzie opowiadał. Bo oto ja pobudzę Chaldejczyków, lud srogi i gwałtowny, który wyprawia się do odległych ziem, aby posiąść sadyby, które do niego nie należą. Jest on okrutny i straszny. On sam ustala prawo przemocy, jego konie są szybsze niż lamparty, dziksze niż wilki stepowe. Jego jeźdźcy pędzą cwałem z daleka, lecą jak orzeł rzucający się na żer. Każdy z nich przychodzi, aby grabić. Ich twarze są zwrócone na wschód, biorą jeńców licznych jak piasek, szydzą z królów, śmieją się z książąt, śmieją się z każdej twierdzy, sypią dookoła wały i zdobywają ją. Potem przechodzą jak burza i mkną dalej, jak ten, kto swoją siłę uważa za Boga. Co się dzieje teraz w tekście? Tekst zaczyna opisywać Chaldejczyków. Termin Chaldejczycy i Babilończycy będzie zamiennie używany w Starym Testamencie, a więc znaczy to samo. Otóż Bóg zaczyna opisywać naród, który dla Habakuka jeszcze był bliżej nieznany. I epitety, które znajdujemy w tekście, brzmią srogi, gwałtowny, wyprawiający się, aby posiąść. Jest ludem srogim, dosłownie gorzkim. Sam ustala prawo przemocy, co oznacza, że jest narzędziem w ręku Boga. Jest przyrównany do lampartów, co oznacza, że zbliża się po cichu, znienacka do ofiary, aby ją zaatakować wtedy, gdy czujność ofiary jest uśpiona. Jest przyrównany do wilków stepowych, których najbardziej doskonałą strategią jest atakowanie w nocy i w grupie. Dalej pojawia się porównanie ich do orłów, które widzą 10 razy lepiej niż człowiek. To troszkę tak, jak gdyby Bóg powiedział do Habakuka: oskarżasz mnie, że ja nie odpowiadam na twoje modlitwy, nawet nie wiesz, że jest mały lud, który nazywa się Chaldejczycy. I ten lud rośnie w siłę, aby niedługo odegrać bardzo ważną rolę na arenie dziejów. Oskarżasz mnie, że nic nie czynię, nie potrafisz zobaczyć tego, co się dzieje. I Bóg do tego dodaje: ja za tym stoję. Będą to bardzo dziwni ludzie, srodzy, gwałtowni i żądni krwi. Będą tak potężni, jak tylko potężne imperium może się stać. Będą tak okrutni, jak tylko okrutny człowiek może być. Nie będą mieli Boga w centrum swojego życia. Przeciwnie, będą mieli sami siebie za bogów. I Bóg dodaje: i to właśnie ja ich pobudzam i mam nadzieję, że jest to odpowiedzią na twoją modlitwę. Habakuk patrzy na zepsucie duchowe w Izraelu i modli się do Boga, prosząc: Boże, przyjdź i nas odnów. Następnie żali się, mówiąc: Boże, czemu mnie nie słyszysz i czemu nie odpowiadasz? I gdy wreszcie Bóg bierze mikrofon, Bóg mówi o Chaldejczykach i stwierdza: to, czego się nie spodziewasz, nadchodzi. I to będzie odpowiedzią na twoją modlitwę. Billy Graham, gdy komentował ten fragment Pisma Świętego, zrobił to fenomenalnie. Zauważył, że Habakuk, gdy żali się Bogu, słyszy od Boga: nie odpowiem ci na twoją modlitwę, ponieważ gdybym ci powiedział, co zamierzam zrobić, to byś nie uwierzył. Na co Habakuk odpowiada: jeśli mi powiesz, to uwierzę. Na co Bóg raz jeszcze mówi: nie powiem ci, ponieważ nie uwierzysz. Na co Habakuk mówi: jeśli tylko mi powiesz, obiecuję, że uwierzę. I Bóg mówi: dobrze, więc zamierzam w odpowiedzi na twoją modlitwę przysłać Chaldejczyków, którzy wszystko zrównają z ziemią i was wyprowadzą do niewoli. Na co Habakuk odpowiada: nie wierzę. To jest treść pierwszego rozdziału. Habakuk ma pretensje do Boga i gdy wreszcie Bóg mu mówi, co zamierza zrobić, Habakuk mówi: nie wierzę. Jeśli myślał, że ma problem, to teraz ma go naprawdę. Teraz Habakuk gra w ekstraklasie, jeśli chodzi o problemy do rozwiązania. Zapada całkowita cisza. Czy Bóg może powoływać obce armie, aby przez nie napominać swój lud? Czy jest to możliwe, żeby Bóg przyprowadził ludzi, którzy są okrutni i oni będą narzędziem w jego ręku? Czy Bóg może rozwiązać jeden problem przez stworzenie większego? To właśnie historia jest tym, co często ludzi odprowadza przecież od Boga. To przecież Auschwitz dla wielu osób jest przykładem tego, że Bóg umarł. To obecnie Charków jest przykładem tego, że Bóg, jeśli istnieje, to zapadł na głęboki sen, ponieważ najwidoczniej nie widzi, co się wydarza. To nasze życiowe doświadczenia często podpowiadają nam, że Boga po prostu nie ma, ponieważ gdyby był, nie przydarzyłoby się nam to, co się nam przydarzyło. Dlaczego Bóg miałby dopuszczać do zła? Dlaczego było Auschwitz? Czemu rodził się Hitler? Dlaczego Rosja zaatakowała Ukrainę? Dlaczego umierają dzieci? Dlaczego ludzie, którzy służą Bogu, muszą odejść z tej ziemi przedwcześnie, a heretycy miewają się dobrze? To są poważne problemy. To jest problem, który miał Habakuk. Wynik sondażu, który został przeprowadzony wśród niewierzących studentów, pokazał, że najpoważniejszym wyzwaniem intelektualnym dla nich było pytanie, dlaczego miłujący Bóg miałby pozwalać na zło? Najprostsza, najmniej wymagająca odpowiedź będzie brzmiała: Boga po prostu nie ma. Powodem takich wniosków wydaje się być bierność Boga i brak Jego aktywności. Natomiast kluczowe dla dzisiejszych rozważań stwierdzenie znajduje się w wersecie 5. Przeczytajmy go wspólnie raz jeszcze. Spójrzcie na narody i zobaczcie. Patrzcie ze zdumieniem i trwogą, bo za waszych dni dokonuję dzieła, w które nie uwierzycie, gdy wam ktoś o nim będzie opowiadał. Pytanie Habakuka brzmiało: gdzie jesteś, gdy cię pilnie potrzebuję? Odpowiedź, której udziela Bóg w wersecie 5 brzmi: niosę ci pomoc, chociaż jej nie widzisz i chociaż jej nie rozumiesz. Wniosek z pierwszego rozdziału jest taki, że Boże sposoby działania są dla nas często niezrozumiałe, ale musimy zaakceptować fakt, że często po prostu nie jesteśmy w stanie pojąć tego, co Bóg mówi. Razem z Renatą straciliśmy pierwsze dziecko, na które czekaliśmy bardzo. Myśleliśmy o nim, marzyliśmy o nim, planowaliśmy je i wydawało nam się, że jest to najlepszy czas, abyśmy mieli dziecko. Gdy miało kilka miesięcy, dowiedzieliśmy się, że serce przestało bić i prawdopodobnie dziecko zmarło, co było dla nas niesamowitym ciosem. Gdy zadzwoniłem do swojego przyjaciela, szukając po prostu kogoś, komu mógłbym się wygadać, nie potrzebowałem, aby ktoś mnie moralizował, potrzebowałem po prostu się wygadać. Powiedział mi coś, co mnie oburzyło. Stwierdził: Mateusz, myślę, że gdyby Bóg chciał ci wytłumaczyć, dlaczego zabrał twoje dziecko, nie byłbyś w stanie tego zrozumieć. Ten komentarz mnie zdenerwował. Co to ma znaczyć, że nie byłbym w stanie tego zrozumieć? To znaczy, że powód, dla którego muszę cierpieć, jest tak intelektualnie zawiły, że nie mogę go pojąć? Że jestem niezdolny zrozumieć prostej logiki? Albo że Bóg jest zbyt skomplikowany, aby mógł prostym językiem zakomunikować mi to, co czyni? Co to w ogóle ma znaczyć, że nie byłbym w stanie tego zrozumieć? Po wielu latach myślę jednak, że ten komentarz był szalenie cenny. Z biegiem lat dochodzę do przekonania, że gdyby Bóg chciał nam pewne rzeczy wytłumaczyć po tej stronie wieczności, nie bylibyśmy w stanie ich zrozumieć. Nie bylibyśmy w stanie ich do końca pojąć. Dlatego Bóg zachęca nas, abyśmy po prostu Mu ufali. Żyjemy po tej stronie wieczności, po której doszło do pewnego pęknięcia. Sens w naszym życiu jest poszarpany. Świat jest podobny do sceny, na której grają aktorzy, ale z jakichś powodów zgubili scenariusz i panuje całkowity chaos. Zadajemy sobie pytanie, czy to wszystko dokąd zmierza? Czy to ma sens? Czy będzie jakiś finał tego przedstawienia? Czy jest jakaś spójna narracja? Czy to przedstawienie komunikuje jakąś głębszą treść? Bóg nas konsekwentnie upewnia, że tak, ale często tego sensu nie możemy dostrzec, dlatego że nasza strona wieczności jest skażona grzechem. To jednak, co wiemy, to, że w Chrystusie Bóg przyszedł, aby cierpieć razem z nami. Więc nawet jeśli nie znajdujemy pełnej odpowiedzi na pytanie, dlaczego Bóg pozwala na zło, jedną z odpowiedzi możemy wykluczyć. Na pewno nie dlatego, że zło jest Mu obojętne i nasze cierpienie Go nie obchodzi. Ponieważ cierpiał sam i pokazał nam, że Jego ból jest nam bliski i nasze cierpienie Go interesuje. I chociaż Jego metody postępowania z nami mogą być nadzwyczaj niestandardowe i Bóg może wydawać się tak mało ortodoksyjny, zawsze odpowiada inaczej niż byśmy chcieli, nie według naszego rozsądku, nie w optymalny sposób, wykorzystuje często niewłaściwych ludzi, zły czas, kiepski moment, ale przez całe Pismo Święte jesteśmy zapewniani, że Bóg wie, co czyni, i że nadejdzie taki moment, gdy będziemy z Nim w chwale. Księgi zostaną otwarte i całe nasze życie zbiegnie się w jednym punkcie przed Jego tronem i zrozumiemy, że to wszystko miało głęboki sens. którego z naszej perspektywy czasem nie potrafimy dostrzec. Najpierw Habakuk był poirytowany ciszą Boga, gdy modlił się, aby Bóg ożywił naród izraelski, a teraz jest oszołomiony Bożą odpowiedzią. Co my czynimy, gdy stajemy przed takimi sytuacjami? Kiedy Bóg w naszym życiu działa w dziwny sposób. Gdy się o coś modlimy i to, co się wydarza, kompletnie nie pasuje do treści naszych modlitw. John MacArthur stwierdził, że największą tragedią współczesnego Kościoła jest słabość doktrynalna. Na ile ja jestem w stanie to ocenić, wydaje mi się, że naszym problemem jest niezdolność do rozumienia Boga. Cztery praktyczne kroki, które możemy uczynić, aby poddać się Bożemu działaniu. Po pierwsze, jeśli wydarza się w naszym życiu coś, czego nie rozumiemy, Habakuk nas zachęca, abyśmy się zatrzymali i zastanowili. Nigdy nie działajmy pod wpływem emocji. Nie wypowiadajmy zbędnych słów. Nie stawiajmy zbędnych kroków. Nie szarpmy się niepotrzebnie. Kiedykolwiek Bóg czyni coś, czego nie rozumiemy, jest to dobry moment dla nas, aby się zatrzymać, aby pomyśleć. Nie pozwólmy, aby panika przejęła kontrolę nad naszym umysłem, ale starajmy się zachować spokój myśli, spokój serca. Po drugie, kiedykolwiek dzieje się coś, co nie pasuje do naszego obrazu Boga, zadajmy sobie najpierw pytanie, co o Bogu wiemy. Nie starajmy się rozwiązać problemu natychmiast i od razu, ale wycofajmy się i rozpocznijmy z Bogiem. Zacznijmy nasze poszukiwanie odpowiedzi od tego, co o Bogu wiemy. A wiemy, że nas kocha, wiemy, że za nas umarł i wiemy, że nasze cierpienie nie jest mu obojętne. Po trzecie, niech cechy Bożego charakteru rzutują na nasz problem. Możemy zadać sobie pytanie, czy mam wystarczająco cierpliwości? Czy mam wiarę, że Bóg mnie słyszy i widzi? Czy jestem gotowy zaakceptować Bożą odpowiedź, jakakolwiek by była? Czy jest we mnie wystarczająco miłości, aby wielbić Boga wśród okoliczności, których nie rozumiem? I po czwarte, jeśli nie udało nam się rozwiązać problemu, pozostawmy to Bogu i oczekujmy Jego działania. Bez Bożego objawienia nasz umysł sam z siebie nie jest w stanie pojąć Boga. Co więc mogę zrobić, zamiast biernie czekać? Mogę uciec do Boga. Mogę atakować innych. Mogę rozpaczać, mogę być zniechęcony, mogę popaść w depresję. Mogę być rozgoryczonym. To są wszystko alternatywy, które mamy, gdy Bóg czyni coś, czego się nie spodziewaliśmy. Ale co przegapiam, jeśli nie czekam na Boga? Przegapiam Bożą przemianę mojej osoby. Przegapiam świadectwo, jakim mogę być dla tych, którzy mnie otaczają. Przegapiam bliskość Boga. Przegapiam Boży cud, który może wydarzyć się w moim życiu. Muszę więc czekać. Muszę czekać z wiarą, podobnie jak Habakuk. Wśród okoliczności, których nie rozumiem, muszę być zdolny, aby objąć Boga i nauczyć się na Niego czekać. Czy możemy powstać i zakończyć nasze rozważania modlitwą?